Przechodzimy do poselstwa szóstego tego szkolenia. Od tego poselstwa kolejne cztery spotkania będą omawiać studium krystalizujące Księgi Sędziów. I to poselstwo dotyczyć będzie głębszego znaczenia Księgi Sędziów i odstępstwa Izraela od oddawania Bogu czci. Zanim przejdziemy do planu, pomocny będzie dla nas zrozumieć, kim był sędzia i kim byli ci sędziowie, o których mowa w Księdze Sędziów i czym oni się zajmowali. Słowo sędzia w języku hebrajskim, korzeń tego słowa ma znaczenie rządzący i rozkazywać, wydawać rozkazy w przeciwieństwie do ogólnego rozumienia, jakim jest wydawanie wyroku lub wymierzanie kary. Więc to znaczenie to bardziej jako władcy, jako dowódcy. Wiemy, że po tym jak Jozue odszedł, umarł i po tym jak pokolenie Izraela, które znało Boga, także umarło, dzieci Izraela porzuciły Boga i oddawały cześć bożkom. I Bóg pozwolił, aby zostali wydani w ręce łupieżców, swoich wrogów. I gdy się nawrócili, Bóg wzbudził plemiennych przywódców, których nazywamy sędziów, którzy wybawili ich z rąk ich wrogów i zwrócili z powrotem do Boga. Tak więc w Księdze Sędziów było 12 takich sędziów, o których tutaj jest mowa, począwszy od Otniela, a ostatnim w Księdze Sędziów to Samson. Więc było 12 sędziów omówionych w tej księdze. Przynajmniej macie pewien obraz, kim byli ci sędziowie i czym się zajmowali. Przejdźmy teraz do planu. Prawdziwe brzemię tak naprawdę znajduje się w drugiej części tego planu i dotyczy odstępstwa. Punkt pierwszy. Musimy poznać głębsze znaczenie Księgi Sędziów. I powiedziałbym, że niełatwo jest wiedzieć, jeśli jesteśmy pozostawieni samym sobie, aby czytać Księgę Sędziów. I muszę wam przyznać, że jest to jedna z ksiąg, których nie lubię czytać wśród wszystkich ksiąg Biblii, ponieważ jest tak mroczna, tak zepsuta i zgniła. Ale dzięki Bożej suwerenności Duch Święty umieścił taką księgę właśnie tutaj. Więc musi być jakieś znaczenie. Tak bardzo, jak nie chcemy jej czytać i wiedzieć o tym, co w niej jest zapisane, ale jest ona tutaj jako część Pisma Świętego. Więc musimy wiedzieć, czym jest to wewnętrzne znaczenie tej księgi. Chociaż jest ona w większości negatywna. Czasami potrzebujemy czarnego tła, aby wydobyć jasność, by wydobyć to, co jest pozytywne. Podpunkt A mówi, zwrócenie się Izraela do Jahwe z pytaniem w Księdze Sędziów w rozdziale 1 od wersetów 1 do 20 opisuje piękny widok Izraela, który pokłada ufność w Bogu, ten wspaniały obraz jedności z Panem, zapowiadający organiczny związek Boga z Jego ludem, stanowi kontynuację jedności w księdze Jozuego, kiedy to lud Izraela po raz pierwszy wszedł do dobrej ziemi, jak to opisuje 6 rozdział tej księgi. To miało miejsce, kiedy Jerycho zostało zdobyte, pokonane, o czym mowa w 6 rozdziale księgi Jozuego. Więc w księdze Jozuego zobaczyliśmy wszystkie wspaniałe zwycięstwa, które Bóg zrealizował poprzez swój lud, gdy oni wchodzili do dobrej ziemi, aby ją posiąść. W tym zapisie zobaczyliśmy wspaniały związek Boga z Jego ludem w zwycięstwie przeciw Jego wrogom. I na początku Księgi Sędziów, przynajmniej w pierwszych 20 wersetach, jest kontynuacja tej wspaniałej scenerii, tej sceny Bożego ludu, który ufa Bogu, w szczególności Juda i Kaleb, którzy poszli i pokonali, poddali wrogów. I oni wywiadywali się u Jahwe, przynajmniej na początku pierwszego rozdziału. Jest tam taki zapis, że Boży lud nadal przychodził do Boga, aby się u Niego wywiadywać, czy mają pójść i walczyć przeciw wrogom, czy też nie. Przynajmniej w pierwszych 20 wersetach widzimy coś dość pozytywnego. Ale jeśli czytamy dalej, nawet w rozdziale pierwszym, od wersetu 21 i do końca tego rozdziału, widzimy, że po śmierci Jozuego i po tym, jak pokolenie, które znało Jahwe, też już wymarło, plemiona przynajmniej 6 razy jest wspomniane słowo, że one nie pozbawiły tych plemion, ich wrogów, ich własności. Wspomniano przynajmniej 6 plemion, 6 plemion, które nie wywłaszczyło wrogów. Chociaż Bóg nakazał im wyraźnie, że kiedy wejdą do dobrej ziemi, mieli zniszczyć, wywłaszczyć ten lud, ale zamiast tego oni nadal pozwolili im istnieć wśród nich. I oni żyli wśród nich, mieszali się z nimi i ostatecznie oni zaangażowali się w ich oddawanie czci ich bożkom. To pokazuje, że to był początek ich odstępstwa od Boga. Zamiast przychodzić do Boga, ufając Jahwe i wywiadując się u Niego, teraz nie stosowali się całkowicie do Jego nakazu, nie wywłaszczyli całkowicie tych ludzi i pozwolili im pozostać wśród nich i by się z nimi mieszali, co ostatecznie doprowadziło ich do odpadnięcia od Boga, by stali się także bawochwalcami. Podpunkt B. W świetle całego Starego Testamentu możemy powiedzieć, że pod górą Synaj Bóg poślubił Izrael. Aby zrozumieć wewnętrzne, głębsze znaczenie takiej księgi, potrzebujemy spojrzenia boskiej, wiecznej ekonomii przed nami. I potrzebujemy przypomnienia, że po tym, jak Bóg wyprowadził dzieci Izraela z Egiptu, przyprowadził ich do góry Synaj i nadał im prawo, 10 przykazań. Wielu rozumie 10 przykazań w taki sposób, że to są Boże nakazy i że Bóg chce, aby Jego lud je zachowywał i czynił dobrze. Jest tutaj głębsze znaczenie w tym prawie, które zostało nadane na górze Synaj. W Księdze Wyjścia, w rozdziale 20, Werset szósty. Tutaj ten rozdział mówi o tym, jak Bóg udziela tych 10 przykazań i werset szósty mówi, a okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Gdy Bóg nadawał te przykazania, wyraził względem ludu swoją, że jego miłosierdzie będzie okazane tysiącom pokoleń tych, którzy go kochają. Bóg pragnie pozyskać ludzi, którzy będą go kochali. Nie tylko ludu, który by zachowywał jego przykazania, ale który by go kochał. Żadna inna religia nie wymaga ani nie oczekuje, że jego naśladowcy, jego uczniowie tej religii by kochali jej założyciela. Ale tutaj Bóg, dając te przykazania, wyraził coś następującego. Pragnie, aby jego lud go kochał. I przypis drugi do tego wersetu mówi, pozwólcie, że przeczytam, to jest bardzo oświecające, do słowa miłość. Wzmianka o miłości w tym miejscu wskazuje, że intencją Boga w nadaniu prawa swojemu ludowi było to, aby stali się oni tymi, którzy go kochają. Wyprowadzając swój lud z Egiptu i nadając im prawo, Bóg zabiegał o nich, zabiegał i starał się zdobyć ich uczucie. Jeremiasza 2 rozdział 31, Ezechiela 16 wskazują, że przymierze zwarte na Górze Bożej poprzez nadanie prawa było przymierzem zaręczynowym, w którym Bóg zaręczył się z dziećmi Izraela. Czy kiedykolwiek zdawałeś sobie sprawę, że 10 przykazań faktycznie było świadectwem zaręczyn? Było umową zaręczynową między Bogiem a jego ludem. Bóg chce, aby jego ludzie zdali sobie sprawę, kim on był. Tym, który ich kochał i który oczekiwał, że oni będą go także kochali. 10 przykazań, zwłaszcza pierwsze 5, podało warunki zaręczyn między Bogiem a jego ludem. Najwyższą funkcją prawa jest doprowadzenie wybranego ludu Boga do jedności z nim, tak jak żona jest doprowadzona do jedności swoim mężem. Aby Bóg i jego lud stanowili jedno, musi istnieć między nimi wzajemna miłość. Miłość między Bogiem a jego ludem, o której mówi Biblia, jest przede wszystkim jak czuła miłość między mężczyzną a kobietą. Nie jak rodzice do swoich dzieci. Nie taka miłość, ale w szczególności jest to miłość jak między mężczyzną a kobietą. Miłość oblubieńcza. Kiedy lud Boży kocha Boga i spędza czas na społeczności z Nim w Jego Słowie, Bóg napełnia ich swoim boskim pierwiastkiem, czyniąc ich jedno z sobą, jednością z Nim, Jego małżonką, taką samą jak On w życiu, naturze i wyrazie. Aby zrozumieć znaczenie Księgi Sędziów, musimy zdać sobie sprawę, że Bóg i pragnieniem Jego serca było to, aby nawiązać taką relację miłości ze swoim ludem. I Bóg kocha ich bez wątpienia. I także pragnie i oczekuje, że jego lud będzie w zamian także go kochał, jako że jego żona. Ale w Księdze Sędziów jest pokazane, że ten lud nie miał serca do kochania Boga. I to był powód, dla którego popadli w różnego rodzaju problemy i kłopoty, zepsucie, ponieważ porzucili Boga, który ich kochał, porzucili pozycję żony, która powinna kochać swego męża, a zamiast tego porzucili Boga i wybrali to, by mieć własne bożki. Podpunkt 1. Bóg miał koncepcję, myśl i pragnienie. Chciał być mężem dla Izraela, jak również chciał, żeby ta nacja była żoną dla niego i żyła, mając z nim najbliższy kontakt w tym wspaniałym związku małżeńskim. Zaprawdę, cała Biblia jest historią miłosną. Boża ekonomia jest ekonomią historii miłosnej. między Bogiem a człowiekiem, którzy są zjednoczeni, połączeni w jedno, w jedności i ostatecznie stają się miłującą się parą. I to widzimy na końcu Biblii, Nową Jerozolimę, która jest zwieńczeniem tej relacji miłosnej. Podpunkt 2. Kiedy Samuel pisał księgę historyczne, umieścił księgę sędziów po księdze Jozuego, żeby pokazać, jakie życie prowadził Izrael względem swego męża. Po takim zapisie zwycięstwa, triumfu nad wrogiem, zanotowany w księdze Jozuego, Samuel umieścił tę mroczną, zgniłą historię zaraz po tak chwalebnym zapisie zwycięstwa, żeby pokazać kontrast. Drodzy święci, to faktycznie daje nam ostrzeżenie, że możecie mieć jakieś zwycięskie doświadczenie z Bogiem, ale nie bierzcie tego za pewnik, zakładając, że wszystko będzie w porządku. Nawet po takim czasie zwycięstwa nad wrogiem Bożym, lud Boży wciąż może popaść w taki stan zepsucia z powodu odejścia od miłości do Boga. Tak więc Samuel, pod natchnieniem Ducha, umieścił tę księgę za księgą Jozuego, aby pokazać nam, że nawet jeśli możesz mieć jakieś zwycięskie, cudowne doświadczenie z Bogiem, nadal możesz odpłynąć. Zwyciężać z Bogiem nad wrogiem to jedno, ale być wiernym w miłości, w jedności z Bogiem, może być czymś innym. Podpunkt 3. Jak ukazuje to Księga Sędziów, Izrael nie miał serca do tego, żeby być żoną Jahwe. Naród ten opuścił Boga jako swego męża. Chodził jak prostytutka za innymi bogami i oddawał im cześć. Wszystko zaczęło się więc od tego, że lud Boga odszedł od swojej miłości względem Boga. Czy nie to przydarzyło się w kościele w Efezie, w objawieniu, że odeszli od pierwszej miłości, co wprowadziło degradację kościoła? To samo tutaj. Ten zapis w Księdze Sędziów ukazuje nam rezultat, problem ludu, który odchodzi od miłości do Boga. Porzuca go i oddaje cześć innym bożkom zamiast Bogu. A to spowoduje zepsucie i skażenie. Podpunkt C. Po relacji na temat Judy i Kaleba w Księdze Sędziów w rozdziale 1, wersety 1-20, historia Izraela opisana w tej księdze pełna jest zepsucia i skażenia, jakiemu uległa ta prostytutka. To zepsucie i skażenie to wynik tego, że Boży lud odstępuje od swojej pierwszej miłości względem Boga. Podpunkt 1. Księga Jozuego opowiada historię o Izraelu pełną cudownych zwycięstw odniesionych nad mieszkańcami Kanaanu w obecności Jahwe. Księga Sędziów zaś to historia o Izraelu obfitująca w sromotne, przegrane bitwy z wrogiem, kiedy to lud opuścił Jahwe. Oto najgłębsze znaczenie Księgi Sędziów. Cóż, dzięki Panu, po Księdze Sędziów mamy Księgę Rut, do której dojdziemy w ostatnich trzech poselstwach tego szkolenia. Tam w tej krótkiej księdze zobaczymy, że Bóg pozyskuje młodą dziewczynę o imieniu Rut, pochodzenia pogańskiego. Jednak ona decyduje się, by być z ludem Bożym, by przywiązać się, przyłączyć do ludu Bożego. Kocha lud Boży i dlatego staje się przodkiem Chrystusa. Cóż za kontrast. Masz zwycięstwo i potem następuje zepsucie, skażenie, a następnie dzięki Bożemu miłosierdziu pozyskuje Bóg młodą dziewczynę, która decyduje się, aby kochać Boży lud i Boga jako swego Boga i przyłącza się do nich i staje się środkiem, dzięki któremu przychodzi Chrystus. Cóż za wspaniały obraz. Chociaż nie lubimy tego, co znajduje się pośrodku, ale tak czy inaczej potrzebujemy tego. Pan wie, że potrzebujemy obnażenia, abyśmy mogli być ostrzeżeni i zaszczepieni. Podpunkt D. Treść Księgi Sędziów jest następująca. Po pierwsze, dzieci Izraela pokładają ufność Bogu. Tak było. Podpunkt drugi w tym. Porzucają Boga. Wrogowie ich pokonują jako trzeci. I cztery, nawracają się do Boga w ich nieszczęściu. I pięć, ratują ich sędziowie i ponownie stają się zepsute. To tworzy cykl, który się powtarza siedmiokrotnie w tej księdze. Po prostu ten cykl się powtarza. Ufali Bogu, porzucili Go, zostali pokonani, nawrócili się, Bóg ich wybawił i na nowo. Ten cykl tak się powtarzał. Czyż to, drodzy święci, nie jest także naszą historią? Więc czytamy tutaj naszą własną historię, nawet w Księdze Sędziów. Niech więc Pan posłuży się taką negatywną księgą, aby przemawiać do nas, aby oświecić nas swoim światłem. Nigdy nie powinniśmy, bez względu na to, jak zwycięzcy możemy być w niektórych doświadczeniach z Panem, nigdy nie powinniśmy brać tego za pewnik. Powinniśmy zawsze starać się pozostawać w bliskiej i intymnej społeczności i kontakcie miłości z Panem. Przechodzimy do drugiego punktu rzymskiego. Księga Sędziów 2.1 mówi o aniele Jahwe. Podpunkt A. Anioł Jahwe to sam Bóg w swojej boskiej trójcy, usługujący swoim wybranym w charakterze sługi. W Starym Testamencie, a nawet w Nowym Testamencie wielokrotnie wspomniane jest to wyrażenie anioł Jahwe. To nie to same, co to nie odnosi się do wielu pospolitych aniołów. Anioł jest sługą. List do Hebrajczyków, rozdział 1, 14 werset mówi, że anioł jest sługą wykonującym Boże polecenie. A kiedy Pismo wspomina o tym szczególnym tytule anioł Jahwe, to wskazuje na Chrystusa. Chrystus jako posłany jest aniołem Jahwe. Przybył jako sługa Boga, aby wykonać Boże polecenie. Tak więc sam Bóg, który jest posyłającym, posłał Chrystusa, który jest także samym Bogiem, jako posłanego, jako sługę, aby wykonał on Boże polecenie. Podpunkt B. Ucieleśnieniem trójjednego Boga jest Chrystus. Ten Chrystus jest aniołem Jahwe, który troszczy się o Izrael jako Jahwe w działaniu w Starym Testamencie. Możesz powiedzieć, kim jest ten anioł Jahwe? Tym aniołem Jahwe jest Chrystus, którym tak naprawdę jest Bóg w działaniu, aby usłużyć, dokonać posługi względem Bożego ludu. Podpunkt C, podpunkt B, mamy tutaj odnośnik do Księgi Wyjścia, rozdział 3:2. I werset ten mówi o aniele Jahwe, który ukazuje się Mojżeszowi na pustyni. To był anioł Jahwe. Potem, gdy anioł Jahwe ukazuje się Mojżeszowi, Jahwe przemawia, by powołać Mojżesza. Czy to był anioł Jahwe, czy sam Jahwe? Oboje. Anioł Jahwe przyszedł jako Bóg, który został posłany, jako działający Bóg. I gdy to działanie miało miejsce, Bóg przemawiał. Jahwe przemawiał. Podpunkt C. Chrystus jest aniołem Jahwe, a to oznacza, że Bóg wyznaczył siebie w boskiej Trójcy do tego, by dbać o swój lud i sobie to zlecił. Podpunkt D. Ponieważ Izrael nie postępował jak prawowita żona, Jahwe we własnej osobie, który był mężem, głową i królem Izraela, stał się sługą swojej żony. Bóg jest tym, który ma być mężem i głową dla tego ludu i nawet królem dla dzieci Izraela. Jednak ten lud odrzuca Boga, porzuca Go. Więc Bóg musi do nich przyjść nie jako mąż, którego odrzucili, nie jako głowa, którą też odrzucili. Przyszedł do nich jako sługa. Bóg nadal nie porzuciłby swego ludu. Jakże kochający jest nasz Bóg względem nas. Odrzuciliśmy Go jako naszego męża, naszą głowę, ale On nadal pragnie nas pozyskać dla siebie. Przybył by do nas jako sługa, jako anioł Jahwe. Podpunkt 1. Przyszedł do niej nie jako mąż, głowa czy król, ale jako anioł Jahwe, którego posłał Jahwe. Ten anioł Jahwe to sam Jahwe. Posłany był jedno ze z posyłającym. Posyłający staje się posłanym, aby przyjść i wykonać polecenie posyłającego i aby zaspokoić potrzeby swego ludu. Podpunkt 2. Ponieważ Izrael nie uważał Jahwe za głowę, Jahwe stał się sługą, by mu usłużyć. Słowa tego sługi skierowane do Izraela w Księdze Sędziów w rozdziale 2, wersety 1-3 nie były naganą ani nakazem, ale napomnieniem. Po uświadomieniu sobie, że tych sześć plemion, o których wspomniałem, nie wywłaszczyło mieszkańców tej ziemi i pozwolili im współistnieć wraz z nimi, Jahwe przyszedł do nich jako anioł Jahwe, aby ich napomnieć. Dlaczego mielibyście to zrobić? Dlaczego nie słuchacie mnie, aby całkowicie ich wyrzucić? Pozwalacie tym ludziom pozostać wśród was. Żyjecie wśród nich. Można więc powiedzieć, że jako anioł on błagał ich, aby sprowadzić ich na powrót do siebie jako swoją żonę. Mimo to lud Boży nie posłuchał tego napomnienia. Przechodzimy teraz do trzeciego punktu rzymskiego, który jest tutaj kluczowym brzemieniem w tym poselstwie. Księga Sędziów 17-18 objawia odstępstwo Izraela od oddawania czci Bogu. Obawiam się, że wielu świętych w odzyskiwaniu może nawet nie wiedzieć, co oznacza odstępstwo. I gdzie ono ma miejsce? I co ono oznacza? Odstępstwo jako słowo oznacza zboczenie, oznacza zejście z drogi. Wśród ludu Bożego miało miejsce odstępstwo, ponieważ w pewnym momencie lud Boży, porzucając Boga, wybiera inną drogę. Jak w tym, co nazywamy Kościołem Rzymskokatolickim w objawieniu, którego w formie typu przedstawia Tiatyra. To jest Kościół odstępczy, czyli Kościół w dewiacji, odbiegający, odchodzący od linii centralnej. Teraz w tych dwóch rozdziałach z Księgi Sędziów możemy zobaczyć to odstępstwo wyraźnie przedstawione, zobrazowane przed nami. Zobaczmy więcej szczegółów z tym związanych. Podpunkt A. Odstępstwo oznacza porzucenie Bożej drogi i obranie innej, żeby podążać za czymś, co nie jest Bogiem. I czynienie wszystkiego dla siebie pod szyldem Jezusa Chrystusa i pod płaszczykiem oddawania czci Bogu. Święci pełnym Pańskim zbawieniu w Jego nowotestamentowej ekonomii Bóg wybiera sposób, aby udzielić siebie samego swojemu wybranemu ludowi wierzącym. Istnieje również sposób, w jaki lud Boży może uczestniczyć w Bożym zbawieniu przez odkupienie Chrystusa i przez namaszczenie Ducha, aby uczestniczyć w Bogu i się nim cieszyć. Jest taki sposób. Również w Nowym Testamencie pokazano nam sposób, w jaki wierzący mogą oddawać Bogu cześć, sposób, w jaki Kościół może zostać zbudowany jako ciało Chrystusa, aby wyrażać Boga. Jest taki sposób. Pamiętacie, kiedy Saul z Tarsu, będąc jeszcze prześladowcą, zaczął prześladować tych na drodze. Droga nie jest ruchem. Ruch jest czymś zorganizowanym przez człowieka. Ale tutaj, w Biblii, szczególnie w objawieniu w Nowym Testamencie, widzimy, że istnieje coś, co nazywa się drogą. Ścieżką dla nas, aby żyć, aby podążać za Panem jako chrześcijanie, jako wierzący, a także zbiorowo jako Jego Kościół. Jest droga, którą chodzimy. Według Nowego Testamentu jest 7 wzmianek mówiących o drodze. Jest może więcej, ale jest 7 opisów, czym ta droga jest. Pierwszy to droga prosta, o której mowa w drugim liście Piotra 2:15. Drugi zapis to droga sprawiedliwości. Jest to wspomniane w drugim liście Piotra 2, wersecie 21. Ta droga jest drogą prostą, a nie krętą. Ta droga jest drogą sprawiedliwości. To być sprawiedliwym wobec Boga i człowieka. Trzeci opis to droga pokoju, o czym wspomina Rzymian, rozdział 3, werset 17. Po czwarte, jest to również droga zbawienia, o czym mowa w Dziejach Apostolskich, rozdział 16, werset 17. Po piąte, jest to również droga Boga w Dziejach, rozdział 18, werset 26, następnie numer 6. To jest również droga Pana, o czym wspominają Dzieje, rozdział 18, werset 25. I wreszcie, ta droga jest po prostu nazwana drogą, o której mowa w Dziejach, rozdział 9, werset 2. Tak więc w Pańskim odzyskiwaniu obieramy drogę. Jesteśmy na drodze. Nie jesteśmy w ruchu, ale znajdujemy się na drodze. To jest droga sprawiedliwości, to jest droga Pana, to jest droga pokoju, to jest prosta droga. To jest droga Boga, to jest droga Bożego zbawienia. I gdy podążamy tą drogą, istnieje ryzyko, niebezpieczeństwo, że możemy zboczyć. Możemy odejść. Jak to się mówi, nie trzeba wiele, aby odstąpić. Może wystarczy tylko 5 stopni, a po przejściu 1 mili dzieli nas już wiele mil. Święci, leży mi na sercu brzemię, wywołane faktem, że żyjemy w ostatnim etapie tego wieku. Już niedługo pojawi się Pan. Jak podążamy tą drogą? Odstępstwo wciąż tu jest i to jest ten ciężar, który chcemy widzieć. Może nawet bardziej dominujące, bardziej rozpowszechnione niż kiedykolwiek wcześniej. Jeśli odpadniemy z Bożej ręki, wkrótce możemy łatwo zauważyć, że po prostu trochę zboczamy. Wychodzimy z linii. Odchodzimy od tej drogi, którą Pan wyznaczył, abyśmy po niej szli. Więc mam brzemię o nasze następne pokolenie. Wielu młodych, którzy powstają, muszą wiedzieć, czym jest ta droga. Muszą widzieć to wyraźnie i muszą wiedzieć, jakie jest możliwe odejście. Czym jest to odstępstwo? Czy to może się nam przydarzyć? Nie chcę mówić niczego negatywnego, ale jeśli spojrzymy wstecz na historię, to odstępstwo było nie tylko w chrześcijaństwie, ale nawet wśród nas, w naszej własnej historii. Więc nie powinniśmy być tak naiwni, by myśleć, że o, jestem w pańskim odzyskiwaniu, w kościele miejscowym, jestem dzieckiem kościoła, dorastam, czuję się dobrze. Nie. Może tak nie jest. Jest coś takiego jak odstępstwo objawione w Słowie. I tutaj w Księdze Sędziów, szczególnie w tych dwóch rozdziałach, 17 i 18, zobaczymy. I musi to na nas wywrzeć wrażenie. Podpunkt B mówi, Micheasz miał u siebie dom bogów, sporządził też efod i terafim i poświęcił jednego ze swych synów, aby był jego kapłanem. Krótko mówiąc, zapis ten mówi nam, że ten człowiek, Micheasz, ukradł trochę pieniędzy swojej mamie. 111 sztuk srebra, dużo pieniędzy i zwrócił to matce. Matka nie zganiła go, powiedziała, błogosławiony niech będzie Jahwe, dobrze, że mi to zwróciłeś, a ja oddaję tobie, synu, te pieniądze. A ty wykorzystaj część tych pieniędzy, aby zrobić rzeźbionego bożka, stopiony wizerunek, by czcić Boga. Użyj 200 kawałków srebra, aby zrobić coś z Boga, jako bożka, rzeźbionego bożka. Trudno w to uwierzyć. Ona myślała, że składała ofiarę. Aby oddać cześć Bogu. Widzicie? W wersecie trzecim mówi, poświęcam to srebro Jahwie. Wkładam w ręce mojego syna, aby zrobił rzeźbiony bożek i stopiony posąg. Tak zrobił Micheasz. Użył srebra, aby to zrobić. Potem wyszedł z tego rzeźbiony bożek i stopiony posąg. Złożył to w swoim domu. Zrobił też efod. Co to jest efod? Efod to część garderoby, na której znajdowały się naramienniki i napierśnik. To napierśnik sądu był częścią tego efodu. A więc ten efod, który pozwala arcykapłanowi osądzać lud Boży. Zrobi więc efod. A także terafin. Terafini to obrazy fałszywych bogów. I poświęcił jednego ze swoich synów na kapłanów. Kapłani mają być ustanowieni przez Boga w bardzo specyficzny sposób i mają służyć w wyznaczonym przez Boga miejscu. A on ustanowi własnego kapłana we własnym domu. Jak wygodnie uczynił swój dom domem bożków. Dom Micheasza stał się domem bogów, bożków, z tymi wizerunkami i nawet z efodem. A potem pojawia się kapłan, jeden z jego synów. Co to jest? Cóż za mieszanka, cóż za bluźnierstwo. Nie ma względu na świętość Boga? na Boże postanowienie? Co oni robią? Czytajmy dalej. Podpunkt 1. Dom Micheasza, który był domem bogów z bożkami zastępujących Chrystusa, efodem przedstawiającym Bożą władzę i wynajętym kapłanem przedstawiającym system klerykalno-laicki. Poza Chrystusem nie mamy bożków. Wszystkie bożki to zastępstwo Chrystusa. Jedynie Chrystusa i tylko Chrystusa czcimy. Nawet kiedy diabeł zaprowadził Jezusa na górę i prosił, by oddał mu cześć i powiedział, dam ci te wszystkie chwały. A Jezus odpowiedział, Bogu Twojemu Panu dawaj cześć, Jemu służ. Jemu będziesz służył. Cokolwiek ze świata i z tych rzeczy tego świata jest bożkiem, który zastępuje Boga. Tylko Boga czcimy. A tutaj jest bożek i efod, który przedstawia władzę, by dokonywać sądu, i był kapłan. Ustaniem Boga było to, aby cały jego lud był kapłanami. A teraz Micheasz poświęcił, wyznaczył jednego ze swoich synów na kapłanów. I wiemy, że był tam także inny, młody człowiek z plemienia Lewiego, przechodząc koło tego domu i szukał miejsca, by się zatrzymać. Micheasz powiedział do niego, wejdź, bądź kapłanem dla mojego domu. Zatrudnij go, dał mu 10 srebrnych monet rocznie i zatrudnij go jako swojego kapłana. To jest system klerykalno-laicki. Jest klasa klerycka, klerykalna, która jest ustanowiona, aby czynić wszystko, co potrzebne do oddawania czci Boga w zamian za tych, którzy są pospolici, święci. Co widzimy w Micheaszu, jest widziane wszędzie. Zastępowanie Chrystusa, zawłaszczanie władzy Chrystusa, system klerykalno-laicki, który zastępuje funkcjonowanie wszystkich członków, jest, widzimy go teraz wszędzie, dzisiaj w chrześcijaństwie. Pozwólcie, że przeczytam dalej. Obrazuje odstępczą sytuację powiązaną z oddawaniem Bogu czci dzisiaj wśród chrześcijan. To nie jest jedynie historia zapisana tysiące lat temu. Rozgrywa się ona na żywo przed nami, wśród jego ludu w dzisiejszym chrześcijaństwie. I jeśli nie będziemy ostrożni, nawet my w pańskim odzyskiwaniu i pewne elementy tego odstępstwa mogą być nadal z nami. Wszystko, co zastępuje nam Chrystusa, bez względu na to, jak to dobre, pozytywne, duchowe, to bożek. Każdy rodzaj władzy, który sprawujemy poza władzą Chrystusa, to tak, jakbyśmy próbowali wykorzystać efod do sprawowania, do nadawania naszej własnej ludzkiej władzy, by rządzić, kontrolować i zawłaszczać sobie Bożą władzę, by tłumić Boży lud. A system klerykalno-laicki unicestwia, anuluje funkcjonowanie ludu Bożego. Podpunkt drugi. Matka Micheasza ofiarowała coś Bogu, ale jej ofiara pomieszana była za kwasem bałwochwalstwa. Takie samo pomieszanie i sytuacja odstępstwa istnieje w chrześcijaństwie. W dzisiejszym chrześcijaństwie jest wielu darczyńców. Nie, możesz powiedzieć, że nie kochają Boga. Kochają. Dlatego dają tak duże sumy pieniędzy. mogą dać tak dużo, aby nawet zbudować jakiś budynek kościelny, ale muszą się upewnić, że na froncie tego kościoła umieszczą tabliczkę, aby pokazać, kto i kto zbudował ten dom. Kto dał pieniądze na budowę tego domu. Jak myślicie, że w chrześcijaństwie tak wielcy darczyńcy dają tak anonimowo? Nie chcę powiedzieć, ale z tego, co zaobserwowałem, to jest pełne mieszanki. Z jednej strony wydaje się, że jest to coś, co ofiarują w celu oddawania czci Bogu, ale z drugiej strony oni kradną Bożą chwałę dla siebie samych. Upewnijcie się, że jest tam mała tabliczka, może trochę większa, pozłacana tabliczka z taką i taką, z takim i takim nazwiskiem. To jest odstępstwo. To nie jest droga, którą znamy w podążaniu za Panem. To nie jest droga sprawiedliwości, zbawienia. To nie jest droga prosta. Podpunkt trzeci. Możemy odnieść obraz domu bogów Micheasza do sytuacji panującej w chrześcijaństwie. Wszyscy wiemy, że Kościół katolicki jest pełen bożków. Pełen bożków. I nawet wiele kościołów denominacyjnych może nie mają tylu fizycznych bożków, posągów, rzeźb, rzeźbionych bożków, ale mają krzyże, obrazy Jezusa. Wszystkie te rzeczy są bożkami, których ludzie używają, by zastąpić Chrystusa. Nawet John Nelson Darby. Niektórzy z was znają, jeśli chodzi o tych braci. Trzeba powiedzieć, że nie tylko uwolnili tak wiele prawd, ale starali się być bardzo czyści w naśladowaniu Pana. Darby mawiał, że nie chciał, aby ktokolwiek robił mu zdjęcia. Nie chciał, aby ktokolwiek wiedział, jak on wygląda, aby go ubóstwiać. Według brata Lee, John Nelson Darby był prawdopodobnie największym darem w kościele, w historii kościoła przez ostatnie 2000 lat. Ale trudno znaleźć jego zdjęcie. Nie chciałby ktokolwiek go ubóstwiał. Jego mały hymn, zawsze doceniam go, który mówi: co za radość nie mieć niczego, być niczym, nie widzieć niczego, oprócz Chrystusa i Chrystusa w chwale. Nie chce być pamiętany, nie chce, by ludzie go ubóstwiali, czcili, ale bracia, dzisiaj, w całym chrześcijaństwie, wśród wszystkich, tych wspaniałych budynkach, tych mega kościołach, organizacjach, tam są wszędzie bożki. Gdy ktoś wchodzi na scenę, zaśpiewać piękną piosenkę, o, ludzie podziwiają, co za śpiew. Śpiewają święte pieśni, duchowe pieśni, ale ubóstwiany jest człowiek. Dlatego wśród nas nigdy nie będziemy mieli chóru. Nie będziemy mieli solówek, solistów. Droga, jaką podążamy, nie jest drogą bożków, ani ubóstwiania kogokolwiek. Powiedziałbym nawet, że nawet wśród nas, jeśli są bracia, święci, którzy wiele uczynili dla Pana. Nikogo nie ubóstwiajcie. Nigdy. Brat nigdy nie był, nie chciałby go ubóstwiano. Tak samo brat Lee. Słyszałem prosto z jego ust pewnego dnia, kiedy odwiedzałem go w biurze w pewnych sprawach, a on po prostu powiedział, że Bóg kocha i pragnie, abym był mały. Nie chce, żebym był wielki. Nie powinniśmy próbować robić sobie bożka, ani nikogo ubóstwiać. Nie ma znaczenia, jak dobre, jakim stopniu jest ta osoba oddana i się przysłużyła w pozytywnym sensie. Ale w Bożej ekonomii mamy tylko Chrystusa i tylko Chrystusa. Wszyscy jesteśmy przez Niego używani i pozwalamy Mu, aby się nami posłużył, i cała chwała idzie do Niego. Nic dla człowieka, nic, co mogłoby stać się bożkiem, którego ludzie by czcili. Podpunkt czwarty. Dzisiejsze chrześcijaństwo ma wiele domów Michała, Kościół rzymskokatolicki, kościoły narodowe, denominacje i wiele niezależnych grup to domy Michała, pełne bożków, które zastępują Chrystusa. Podpunkt C. Synowie Dana ustawili sobie ryty posąg i posążek ów rzeźbiony, który uczył Michała po wszystkie dni, dopóki Dom Boży znajdował się w Szilo. Pewnego dnia ludzie z pokolenia Dan, pięcioro z nich, przybyło odwiedzić Dom Michała i dowiedziało się, co się tam dzieje. I tak zdali raport swoim ludziom, a oni, dzieci Dana, do tego momentu nie przydzielono im dziedzictwa na ziemi, w ziemi. Oni szukali dziedzictwa, działu, więc teraz usłyszeli o domu Michała i 600 mężów silnych przybyło do domu Michała i napadło na jego dom, zabrali rzeźbione bożki, stopiony posąg, efod, a także człowieka, lewitę, który służył jako prywatny kapłan Michała, jego osobisty kapłan. A ten kapłan powiedział, jestem tutaj, on mnie zatrudnił, wykonuję tutaj swoją robotę. A ci Danici powiedzieli mu, chodź z nami. Czy lepiej byłoby, aby służył rodzinie, czy całemu plemieniu? O, plemię jest lepsze. Pójdę z wami. Więc ten człowiek, lewita, po prostu poszedł tam, gdzie są lepsze zarobki. Czy możecie sobie to wyobrazić? W normalnych spotkaniach Kościoła rzadko mówimy w taki sposób, ale przechodząc do takiej księgi, wszystko jest tutaj szeroko otwarte. Czy tego typu rzeczy nie są możliwe? Czy to tylko historia? To dzieje się wśród Bożego ludu. Ci Danici przybyli, najechali dom, zabrali bożki, zabrali kapłana. Teraz udali się do tego miejsca o nazwie Laish i zniszczyli wszystkich ludzi, którzy tam byli i zdobyli to miasto. Wszyscy ludzie tam nie mieli obrony i całkowicie zniszczyli to miasto i założyli tam swoje własne miejsce. Umieścili swoich bożków i nazwali to miejsce Dan. I teraz w tym mieście Dan był tam topiony posąg, bożek. I werset 31 z rozdziału 18 mówi, podczas gdy bożek był w Dan, przybytek był w Szilo. Zanim świątynia została założona i zbudowana przez Salomona, Boży przybytek znajdował się w Shiloh. Tam znajdowało się kapłaństwo. Tam było miejsce oddawania czci Bogu, w Shiloh. Ale teraz Danici dostali bożka i umieścili go w miejscu zwanym Dan. To jest to miejsce, w którym ludzie mogą przychodzić i oddawać cześć. Przeczytajmy dalej, co to obejmowało. Podpunkt 1. Odstępstwo Dana polegało na tym, iż ustanowił on centrum oddawania czci, które doprowadziło do podziału. Teraz wraz z prawdziwym, autentycznym miejscem oddawania czci w Shiloh, gdzie znajdował się przybytek, teraz Dan założył inne miejsce oddawania czci w Dan. Pamiętacie, gdy czytaliście pierwszą księgę królów z grzechem Jeroboama? Jeroboam, król Królestwa Izraela na północy, który zabrał 10 plemion spośród 12, i grzech, który popełnił, na czym polegał? Uczynił 2 złote cielce. Postawił jednego w Dan, a drugiego w Betel, na północy. I powiedział ludziom: wy, synowie Izraela, nie musicie schodzić jak zwykle do Jerozolimy. To jest tak bardzo daleko. Właśnie tutaj, w Dan, w Betel. Możecie oddawać Bogu cześć właśnie tutaj. Widzicie? Tam jest złoty cielec. To jest Jahwe. On obawiał się, że jeśli dzieci Izrael będą mogły wracać do roku, co roku, kilka razy w roku, aby udać się do Jerozolimy, ich serce zwróci się do Robama, do króla Judy, że straci swoje królestwo, swoje imperium. Aby więc zatrzymać lud z powodu swojej ambicji i dumy, wzniósł tych dwóch bożków z złotego cielca. Powtarzam, bracia i siostry, czy to tylko historia? Nie. Widzimy to dzisiaj, przed nami, różne ośrodki oddawania czci, cały Kościół rzymskokatolicki, wszystkie kościoły denominacyjne, niestety, są fałszywymi ośrodkami oddawania czci. Starają się odwoływać do wygody ludzi, aby podtrzymywać ambicje niektórych. Nie musisz chodzić do tego miejscowego kościela. Oni nawet nie mają budynku kościelnego. Spójrz na nasze miejsce. Tak efektowne, majestatyczne. Przyjdź do naszego miejsca oddawania czci. Wszystko jest takie właściwe. Jest tak inspirujące. Posłuchaj organów. Chóru. Nie musisz udawać się do tych kościołów miejscowych, gdzie proszę cię, byś mówił, prorokował. Już jesteś już tak zajęty, wystarczająco, a my mamy tutaj chór. Mamy dobrych mówców. Co tydzień możemy wygłosić dobre przemówienie, które cię pocieszą. Posiadamy wygodne krzesła, zaserwujemy poczęstunek, można mieć dzieci, mamy park, skatepark na zewnątrz, mogą się dobrze bawić. Niech Pan mnie przykryje. W takiej sytuacji znajdujemy się dzisiaj. Chrześcijanie mogą swobodnie zakładać własne miejsce oddawania czci. Nie biorą pod uwagę Bożego postanowienia. I nie tylko to, ale robiąc to, stają się rywalizacją wobec tego, co Bóg pragnie uczynić. Podpunkt 2. Dan walczył jako młody lew, żeby zdobyć więcej ziemi oznaczającej Chrystusa, ale kiedy mu się powiodło i zwyciężył, stał się dumny, indywidualistyczny i niezależny. Teraz, zgodnie z proroctwem i błogosławieństwami Mojżesza w Księdze Powtórzonego Prawa 33, w wersecie 22, jeśli chodzi o Dana, powiedział: Dan to lwiątko, które wyskakuje z Baszanu. Szczanie lwa oznacza młodego lwa. Wyskakuje z Baszanu. Ten młody lew nie szukał zdobyczy, szukał terytorium. Dan do tej pory nie przydzielono im dziedzictwa i szukali miejsc, w których mogliby się osiedlić. Cóż, w pewnym sensie to nie jest coś złego. Dobrą ziemią jest Chrystus, więc starają się pozyskać Chrystusa. Teraz znaleźli to miejsce Laish. Pokonali ludzi, zgładzili ich, zdobyli to miejsce. Byli agresywni, byli młodym lwem, szukającym miejsca na osiedlenie się. Możesz powiedzieć, że byli agresywni, by zdobyć Chrystusa. Dan był agresywny, aby zdobyć Chrystusa. Ale w ich zdobyciu Chrystusa, po sukcesie i zwycięstwie, stał się dumny. Czy ten, kto pozyska Chrystusa, może stać się dumny? Tak. Przykro mi to mówić, ale tak. W połowie lat 50. mieliśmy pierwsze wielkie zamieszanie na Dalekim Wschodzie, na Tajwanie. Kilku młodych współpracowników, będących pod wpływem wizyty brata Austina Sparksa z Anglii, stali się dumni. Myśleli, że teraz ujrzeli wizję Chrystusa. Wszyscy ci starsi i święci w kościołach miejscowych, oni są zbyt mali, zbyt ograniczeni. Teraz oni ujrzeli tego wspaniałego Chrystusa. Stali się dumni, zarazili się inną posługą i wywołali bunt i wprowadzili podział. Czy byli duchowi, czy nie? Oczywiście, że byli. Zdecydowanie byli duchowymi. Modlili się, byli obdarowani, elokwentni. Jednak stali się dumni, pyszni, ambitni. Tak jak Dan. Podpunkt trzeci. Danici coś zyskali i stali się przez to dumni i niezależni. Nie chcieli poddać się temu, co Pan zarządził. Zlekceważyli ustanowioną przez Boga podstawę jedności. Shiloh jest tam, gdzie znajdowało się centrum oddawania czci. Według Księgi Powtórzonego Prawa, 12 rozdziału, Bóg wybrał Jerozolimę jako miejsce, w którym umieścił swoje imię. To jest miejsce, do którego powinniśmy udać się, aby oddawać cześć. Ale oni zlekceważyli to. Stali się dumni, niezależni. Mogę coś zrobić. Wiem, jak prowadzić kościół. Wiem, jak pozyskać duże liczby. Podpunkt A. Ponieważ Danowi się powiodło, stał się on dumny i indywidualistyczny. Dbał jedynie o siebie, a nie o innych. Dan był jednym z 12 plemion. Nie był jedynym ludem Bożym. Święci, bez względu na to, jakie odnosicie sukcesy, jak pożyteczni jesteście w ręku Pana, jesteście tylko członkami ciała Chrystusa. Nie jesteście wszechzawierający. Musicie wziąć pod uwagę, że wokół nas są też inni członkowie. Podpunkt B. Źródłem odstępstwa Dana była niedbałość o inne plemiona, niedbałość o inne części ciała stanowi źródło odstępstwa. Święci, dziś żyjemy w wieku ciała. Nie żyjemy już w wieku duchowych gigantów. Żyjemy w wieku ciała, które ma zrodzić jednego nowego człowieka, aby oblubienica mogła być przygotowana, aby nasz oblubieniec mógł powrócić. Wszyscy indywidualni giganci mieli miejsce w poprzednich stuleciach. Bóg ich użył. Ale dzisiaj widzimy to tak wyraźnie, zwłaszcza odkąd Pan posłużył się bratem Ni w Chinach. Zaledwie 100 lat temu, od przyszłego roku będzie dokładnie 100 lat temu. Dzięki posłudze naszego brata, światło dotyczące Chrystusa, dotyczące Kościoła jako ciała Chrystusa, jest bardzo jasne, szczególnie gdy było kontynuowane przez współpracownika brata Lee. To, co jest przed nami, to wizja ciała Chrystusa, w którym wszyscy jesteśmy członkami, organicznie połączonymi, zjednoczonymi. Być zachowanym w tej jedności jest naszą ochroną. Nie zapuszczaj się sam, myśląc o tym, że jesteś zdolny zrobić to czy tamto. Ryzykujesz, że staniesz się danitą. Podpunkt czwarty. W całej historii Izraela nic nie było bardziej grzesznego ani niszczącego dla Bożego ludu niż odstępstwo Dana, który ustanowił centrum oddawania czci, co doprowadziło do podziału. W Księdze Rodzaju 49 widzimy Jakuba, który udzielił błogosławieństwa 12 dzieciom, synom. To stało się słowem proroczym odnośnie Dana, powiedział w wersecie 16. Dan będzie sądził swój lud jako jedne z plemion Izraela. Dan będzie wężem na drodze, żmiją na ścieżce, która gryzie pięty konia tak, że jego jeździec spada do tyłu. Jakub już prorokował, że Dan będzie wężem, będzie żmiją. Ugryzie konia, a jeźdźcy spadną. Co to znaczy? Przez całe stulecia z powodu działania Dana, który stanowił dzielący ośrodek oddawania czci, to spowodowało, że wielu odpadło, wielu się zgorszyło. Od połowy lat 50., o których już wspomniałem. Potem przez dwie wielkie zawieruchy, które doświadczyliśmy w Ameryce pod koniec lat 70. i późnych 80., a nawet kilka mniejszych już później. Wszystkie te przypadki były odstępstwem, które są działaniami Dana, który próbuje wprowadzić różne miejsca oddawania czci i to powoduje, że jeźdźcy spadają do tyłu. Zgorszyło się ponad 10 tysięcy świętych. Chyba nie przesadzam. Ile tysięcy świętych straciliśmy? Potknęli się. Zaczęli dokonywać wyborów, które miejsce jest lepsze, które jest bardziej wymowne, które jest silniejsze. Zamiast wiernie podążać za Bożym wyborem, Bożą drogą, Bożym postanowieniem. Nic nie jest bardziej grzeszne, dlatego w pierwszej księdze Królów wielokrotnie wspomniano o grzechu Jeroboama. W oczach Boga nienawidzi on grzechu Jeroboama. Co to za grzech? Grzechem tym było założenie dwóch ośrodków oddawania czci obok Jerozolimy, aby ociągnąć lud Boży. Zniszczyć jedność ludu Bożego. To najbardziej znienawidziane w oczach Boga. Podpunkt piąty. Każde centrum stwarzające podziału stanowiane jest dla własnej korzyści. Taka praktyka doprowadza nie tylko do podziału, lecz także do rywalizacji. Widzimy to w chrześcijaństwie. Rywalizacja. Masz katedrę na 5000 osób? Zrobię jedną na 10000. Pokażę Ci, że mogę zrobić lepiej. Nie tylko są różne podziały, ale są także, jest rywalizacja. Kto jest silniejszy, kto jest bardziej inspirujący, kto jest bardziej wymowny, kto bardziej chwyci innych. I bracia, i siostry, co jeśli chodzi o pańskie odzyskiwanie? Czy mamy tutaj jakąś rywalizację? W ogólnym sensie mówimy nie. Ale w wielu przypadkach, nawet w mniejszym stopniu, w pańskim odzyskiwaniu są święci, którzy służą pośród dzieci, świętych, którzy usługują z młodzieżą i ze studentami. Święci służą w takim języku, w innym języku. Czy czasami nie znajdujecie się w rywalizacji? Lubię to dzieło. Chcę rozbudować to dzieło. Chcę, aby to dzieło było najsilniejsze, żeby było dominujące. Nawet kosztem innych powinieneś przyjść i wspierać moje dzieło, moją służbę. Dlatego brat Lee od pierwszego dnia powiedział, że w pańskim odzyskiwaniu mamy tylko jedno dzieło. Nigdy nie próbuj wykonywać dzieła w dziele. Wasza służba dla młodzieży jest częścią jednego dzieła. Nie powinieneś czuć, że wszyscy powinni przyjść i ciebie wspierać. Musicie uczynić dzieło z młodymi ludźmi najsilniejszym dziełem, najbardziej udanym. A kiedy odnosisz sukces, stajesz się dumny. Poczujesz, że powinieneś być następnym apostołem. Spójrz, co zrobiłem. Starałem się zastosować to nie tylko do tego, co na zewnątrz. Łatwo patrzeć na to, co na zewnątrz, co jest bardziej oczywiste w chrześcijaństwie, ale nawet wśród nas. Ta rywalizacja. Coś ukrytego. Podpunkt B. Przybytek stał w Shiloh, a ryty wizerunek był udana. To była o tym wzmianka powtórnie w księdze Jozuego i także w księdze Sędziów. Podpunkt C. Posążek ów rzeźbiony ustanowili dla siebie po wszystkie dni, dopóki dom Boży znajdował się w Shiloh. To jest Sędziów 18:31. To werset ten pokazuje, że tam była rywalizacja. Tak więc my, służąc w życiu Kościoła, w pańskim odzyskiwaniu, musimy być ostrożni wobec wszelkiego rodzaju jakiegokolwiek odczucia współzawodnictwa. Wszyscy służymy ciału. Wasze dzieło jest tylko częścią dzieła w ciele, w jednym dziele. Bez względu na to, jak ważny może być, jakkolwiek pomyślny się wydaje. Nigdy nie myśl, że twoje dzieło jest najważniejsze, że każdy musi to poprzeć, każdy musi do niego się dołączyć. Musimy być świadomi ciała. Podpunkt szósty. W historii chrześcijaństwa przewijało się wiele Danów, którzy nie chcieli się poddać innym, ale ustanawiali inne centrum oddawania czci. Najlepszym sposobem ochrony siebie przed popadnięciem w odstępstwo jest dbanie o całe ciało i wyjątkowe pańskie świadectwo w jednym pańskim dziele. Ciągle pamiętam, jak brat Lee ostrzegał nas, kiedy służyliśmy wokół niego, wraz z nim. Powiedział, nigdy nie rób niczego, ani nie mów niczego, co mogłoby wzbudzić świętych zaniepokojenie. Czy kiedy usługujesz Panu i realizujesz dzieło, czy święci czują się spokojnie? Nie jesteście jedynymi, którzy służą Panu. Służymy jednemu ciału. Nigdy nie rób niczego, ani nie mów niczego, co mogłoby wzbudzić zaniepokojenie u innych członków. Jeśli są obawy u innych członków, musisz się zatrzymać, poddać. Poddać ciału. Nie bądź uparty, aby powiedzieć, to jest najważniejsze, mogę to zrobić, wiem jak to zrobić. I zaczynasz podążać drogą Dana, aby wprowadzić rywalizację i wprowadzić podziały. W 1955 roku brat Lee w październiku wygłosił konferencję, której tytuł brzmiał 10 wielkich krytycznych spraw. Podczas tej konferencji wskazał, że jest 10 elementów jedności, które odbierają nam wszelkie wymówki, by oddzielać się od innych. Powiedział, mamy tylko jedną Biblię, jednego Boga, jednego Chrystusa, jednego Ducha, jedno życie, jedno zbawienie, jedno życie, jedno świadectwo, jedno ciało, jedno miasto. Każdy przedmiot jest jeden, jest niepowtarzalny. Nie próbuj zakładać innego centrum. Pańskie odzyskiwanie jest dla tej jedności. To nas zachowa. Nie wiem, jak długo Pan będzie zwlekał ze swoim przyjściem. Jak widzimy, starsze pokolenia stopniowo odchodzą, są zebrane do Pana. Widzimy, jak wiele młodych pokoleń powstaje. Jestem pełen brzemienia i wierzę, że również wielu współpracowników także, abyśmy zobaczyli sposób, w jaki Pan postawił przed nami i ryzyko tego odstępstwa, zbaczając, choćby nieznacznie, że będziemy żyć pod panującym światłem wizji, centralnej wizji Chrystusa i Kościoła, Jego organicznego ciała. Wielu z nas możesz tutaj nie być za 30 lat. Jakie będzie pańskie odzyskiwanie za 30 lat? Będzie w rękach wielu młodszych. Jestem pełen strachu wewnątrz. Nie chcę zobaczyć powtórzenia historii z Księgi Sędziów. Po odejściu Mojżesza, po odejściu Jozłego, po tym pokoleniu, które znało Jahwę, które odeszło, po następnym pokoleniu, oni nie znali już Boga tak dobrze. Zaczęli robić rzeczy lekkomyślnie. I mam nadzieję, że w pańskim odzyskiwaniu, w obecnym odzyskiwaniu, które Pan zachował przez ostatnie 100 lat, że my możemy być zachowani na tej centralnej drodze aż do Jego powrotu. Czuję, że stoi przed nami wielka odpowiedzialność i mam brzemię o wielu młodych, pracujących, świętych. Musicie powstać i zobaczyć tę drogę i musicie zobaczyć, że możliwe jest odstępstwo. Podpunkt D. W Biblii znajduje się mocne proroctwo o tym, że przed Pańskim powrotem nastąpi wielkie odstępstwo wśród Jego ludu. To jest drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, werset trzeci. Odstępstwo będzie tam, zanim Pan powróci. Pan pragnie, aby Jego lud został ożywiony, ale pojawi się odstępstwo, najgorsze odstępstwo, jakiekolwiek było widziane, zanim Pan powróci. Podpunkt 1. Dzień Pańskiego przyjścia nie nadejdzie, dopóki wpierw nie przyjdzie odstępstwo. 2. To odstępstwo będzie odpadnięcie od prostej drogi Bożej ekonomii, jak objawia to Pismo Święte. Nawet dziś wśród części chrześcijan panuje tendencja porzucania prostej drogi Nowego Testamentu. Zgadzam się, że ta droga jest drogą prostą, wąską. Chodzenie dzisiaj po Bożej drodze wymaga od nas poniesienia kosztu. Dziś sytuacja na całym świecie staje się coraz bardziej odstępcza. Tak zwany ruch LGBTQ, zdobywając więcej wtargnięć w religię, wiele wyznań, rozwadniając, podkopując Bożą prawdę, Słowo Boże. Ludzie tylko patrzą na to, co sprzyja ludziom, co podoba się ludziom, zamiast wracać do Słowa Bożego, na drogę. Więc odstępstwo będzie się pogarszać. Podpunkt E. Tłem i brzmieniem drugiego listu Piotra jest odstępstwo, zboczenie z właściwego toru Bożej prawdy. Tak więc drugi list Piotra jest tłem dla odstępstwa. Podpunkt 1. Odstępstwo odciągnęło wierzących od Bożej ekonomii, wprowadzając ich w ludzką logikę, opartą na niezrozumiałych filozofiach. Kolosan 2:8 mówi: uważajcie, aby was nikt nie uprowadził jako łup przez swoją filozofię i puste zwodzenie według ludzkiej tradycji, według elementarnych zasad tego świata, a nie według Chrystusa. Powiesz, o, ja nie lubię filozofii, to najgorszy przedmiot na moim podczas studiów. Nie lubię tego. Możesz nie lubić filozofii, ale ona jest w tobie. Masz wszystkie te filozoficzne myśli. Jak wychować dobrą rodzinę, wychować dobre dzieci. Drodzy święci, proszę, nie zrozumcie mnie źle. Chcę, aby święci mieli zdrowe, pozytywne życie rodzinne. Ale jeśli wyznajesz tę filozofię, jesteśmy tutaj, aby wychowywać dobre rodziny, aby mieć pewność, że wszystkie dzieci są odpowiednio wychowywane, chodzą do dobrej szkoły, mają dobre oceny, i także twoja kariera jest dobrze pobłogosławiona przez Pana. W grę wchodzi tutaj ludzka filozofia. W tej ostatniej części naszej podróży, podążając za Panem, musimy uważać, aby nie dać się ponieść wszystkimi filozoficznym myślom, niezrozumiałym filozofiom, logika, która rozprasza ludzi, zamiast Bożej ekonomii, która sprowadza ludzi pod Bożą udzielanie. Czego potrzebuje nasza rodzina? Dzieci. Twoja kariera wymaga Bożego udzielania. Wszystkie rzeczy, elementy w naszym ludzkim życiu, jeśli rozproszy nas zwracanie na nie uwagi, to się zacznie odchodzenie, odstępowanie. Podpunkt drugi. Nauki odstępców nie prowadziły wierzących do udziału w drzewie życia, które daje życie, lecz uczestnictwo w drzewie poznania, które przynosi śmierć. Dlatego apostoł Paweł w drugim liście Koryntian w 11 rozdziale mówi, że był zazdrosny o nas, abyśmy nie zostali zwiedzeni tak jak Ewa. Od prostoty, jaką powinniśmy mieć, i tej czystości względem Chrystusa. W wersetach od 12 do 15 Paweł wspomniał, że będą fałszywi prorocy, fałszywi apostołowie, podstępni pracownicy, przemieniający się jak aniołowie. Wielu z nas nie będzie w stanie rozróżnić. Wyglądają tak ładnie. Szatan nie przyjdzie do ciebie z widłami, ze swoim czerwonym płaszczem. Przychodzi do nas jako aniołowie światła. Musimy uważać, aby nie dać się oszukać. Jak możemy to zrobić? Podpunkt 3. Odtrutką, którą posłużył się Piotr, kiedy rozprawia się z odstępstwem, było zaopatrywanie w życie i objawienie prawdy. Podpunkt A. W wersetach 3-11 Piotr posłużył się kwestią zaopatrzenia w boskie życie, które pozwala prowadzić właściwe życie chrześcijańskie, by zaszczepić przeciwko odstępstwu. Apostoł Piotr w swoim drugim liście mówi, jako że jego boska moc darowała nam wszystko, co odnosi się do życia i pobożności, poprzez pełne poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, poprzez które darował on nam drogocenne i największe obietnice, abyście poprzez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uciekłszy od zepsucia, które jest na świecie za sprawą pożądania. Chwała Panu za wszystkie drogocenne i większe obietnice, które były nam dane, abyśmy stali się uczestnikami boskiej natury. To jest to zaopatrzenie w życie, aby święci się radowali. To staje się energią, boską energią, abyśmy mogli uciec od zepsucia, które jest w świecie za sprawą życia. Czego wynikiem będzie to, że będziemy mieli udział w boskiej naturze i w radowaniu się bogactwami tego, kim jest Bóg, co ostatecznie prowadzi do rozwoju od jednego etapu do innego, od wiary aż do miłości. Nie mam czasu, by się tym tutaj zająć. Przeczytajcie drugi list Piotra, te wersety w pierwszym rozdziale. Podpunkt A. W wersetach 3-11 Piotr posłużył się kwestią zaopatrzenia boskie życie, które pozwala prowadzić właściwe życie chrześcijańskie, by zaszczepić przeciwko odstępstwu. B. W wersetach 2-21 posłużył się objawieniem boskiej prawdy, by zaszczepić przeciwko herezji, jaka się kryje w odstępstwie. Podpunkt 4. Ponieważ dzisiejsze chrześcijaństwo jest wypełnione odstępstwem, Pan potrzebuje odzyskiwania życia i prawdy. Mamy życie, dzięki któremu możemy uczestniczyć w boskiej naturze. W wersecie 19 mamy również słowo prorockie, uczynione mocniejszym i dobrze czynimy, zważając na nie, jak na lampę, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta, a gwiazda poranna nie wzejdzie w naszych sercach. To jest nasza ochrona, nasze zabezpieczenie, życie i prawda. To jest to, co zachowywało nas i chroniło przez 100 lat. Od momentu, gdy brat Lee został wzbudzony, aż do dzisiaj i przez następne 30 lat, aż do czasu powrotu Pana, aby Pan zachował wszystkie nasze następne pokolenia na tej samej drodze życia i prawdy. Nie, aby podążać drogą odstępczą, drogą krętą, zboczoną. Bardzo się cieszę z ostatniej konferencji, którą właśnie mieliśmy, która dotyczyła poznania prawdy, być całkowicie oddany ze względu na prawdę i głosić prawdę w tym obecnym złym wieku. To jest słowo na tę godzinę. Święci, wszyscy musimy znać prawdę i być całkowicie oddanymi dla prawdy. To jest poważne. W przeciwnym razie możemy łatwo stać porwani przez wszystkie odstępcze działania, które mają miejsce w tej chwili. Podpunkt F. Dzisiaj, w czasie odstępstwa, musimy świadczyć w pełnym objawieniu czystego Słowa Bożego i walczyć o głębsze prawdy w nim objawione, obejmujące. Podpunkt A. 1. Objawienie o wiecznej Bożej ekonomii. Podpunkt 2. Objawienie o boskiej Trójcy. Podpunkt 3. Objawienie o osobie i dziele wszechzawierającego Chrystusa. Podpunkt 4. Objawienie o zwieńczonym, życiodajnym duchu. Podpunkt 5. Objawienie o wiecznym, Bożym życiu. Podpunkt 6. Objawienie o ciele Chrystusa, którym jest Kościół Boży. Czy te punkty brzmią znajomo? Przypomina mi to letnią szkołę prawdy, która odbywa się w ten weekend. Tak się cieszę, że w pańskim odzyskiwaniu nawet młodzi ludzie, nawet w młodym wieku, od gimnazjum, licealistów, zaczynają być zaszczepiani, wyposażani, ukonstytuowani tymi prawdami. Może na tym początkowym etapie mogą nie wiedzieć zbyt wiele, ale to w porządku. Nadal przechodzimy przez letnie szkoły prawdy. Nawet my, prawda? Wciąż uczymy się o boskiej ekonomii, o trójjedynym Bogu, o wszechzawierającym Chrystusie, o życiodajnym duchu, o dwóch duchach, o życiu wiecznym, o ciele Chrystusa. To są rzeczy, sprawy, które nas zachowają na tej drodze, na centralnej ścieżce. Niech Pan będzie dla nas miłosierny i mam nadzieję, że dzięki tej księdze, mimo iż jest tak mroczna, sytuacja odstępstwa będzie funkcjonować jako rodzaj szczepienia, aby nas zachować i utrzymać w centralnej linii Jego ekonomii. Amen.